siesta.
Tutaj ta pomarańczowa jasna kropka. I za jakieś 2 godziny on przejdzie tutaj w kierunku południowym, bardziej na południe. Wówczas będzie i wyżej, i lepiej widoczny. Na pewno wyraźnie odróżnimy Marsa od innych punkcików, od innych gwiazd. Zbyszek taszczy mizara. Dla takich obserwacji amatorskich jest doskonałym sprzętem. A to jest teleskop naszego koła, Koła Miłośników Astronomii z Urzędowa, który nosi imię Jana Heweliusza. Całą noc będą chłopaki dyżurować przy sprzęcie. Będziemy mogli widzieć Marsa tak, jak patrzymy gołym okiem na Księżyc. Będzie widoczny poprzez ten teleskop.
Także to jest taka okazja, żeby Marsa obserwować, ponieważ jest najbliżej naszej planety. Znaczy, to jest pojęcie względne, bo to jest 55 milionów 760 tysięcy kilometrów, tak z grubsza biorąc. Ale zdarza się taka sytuacja raz na 73 lata.
Spróbujemy dać powiększenie. Jest jeszcze nisko nad horyzontem. Widać tylko czapę polarną, ale również widać jest ładnie pociemnienia tarczy. O, teraz to już całkiem, ponieważ znowu schował się za chmury.
Jedni ludzie patrzą w gwiazdy z romantycznym uniesieniem. Inni widzą w nich blask pieniędzy. Oto Amerykanin, Dennis Hope. Od ponad 20 lat sprzedaje działki na Księżycu i planetach Układu Słonecznego. W wywiadzie radiowym mówi o swojej działalności i ile na niej zarabia. Zapytany o cenę jednej działki w kosmosie zdradza. Za jeden ok, $15.99. Posiadanie działki poza Ziemią stało się modne. Tej modzie uległa nawet redakcja Gazety Wyborczej.
Tak, tak. Taki pomysł mieliśmy właśnie kilka lat temu. Chcieliśmy zrobić konkurs dla czytelników, tak żeby nagrodą w tym konkursie była działka na Księżycu. Coś bardziej oryginalnego niż pieniądze, jakaś rzecz do gospodarstwa domowego. No i to chwyciło, to znaczy konkurs cieszył się dużą popularnością, a przy okazji myśmy też pisali o Księżycu, Układzie Słonecznym, a więc obok tego takiego żartu był też element edukacyjny. Mój zwycięzca konkursu dostał po prostu całą działkę od nas, która, o ile pamiętam, była dość spora. Miała 1700 hektarów. Wydaje mi się, że ona była położona w pobliżu jednego z biegunów Księżyca, bieguna południowego, co okazało się dość szczęśliwe, dlatego że rok czy 2 lata potem, po tym konkursie, właśnie w okolicy bieguna południowego odkryto pokłady lodu na Księżycu. I naukowcy zaczęli mówić, że jest to świetne miejsce do urządzenia bazy księżycowej.
Ale jeżeli jest już właściciel, to skąd ta pewność, że udostępni to miejsce na bazę?
A no właśnie, więc właściciel może się nie zgodzić na to, żeby statek z Ziemi wylądował na jego działce. I teraz pytanie jest, czy taka własność prywatna na Księżycu zostanie poszanowana. Tego nie wiemy oczywiście, to o tym się przekonamy, jaka będzie praktyka.
A czy sprawdzał pan, czy zgodne jest z prawem obowiązującym, międzynarodowym, czy prawem kosmicznym, posiadanie kawałka planety, kawałka Księżyca?
No, niestety nie jest to zgodne z konwencjami międzynarodowymi, dlatego że istnieją takie konwencje, które zabraniają zawłaszczania terytoriów pozaziemskich. Określają, że może tam być prowadzona tylko działalność naukowa, badawcza, z tym, że jest pewien kruczek. Tak, po pierwsze, nie wszystkie państwa podpisały tam tą konwencję, a więc teoretycznie ten, kto chciałby sobie kawałek Księżyca albo innego ciała Układu Słonecznego wziąć na własność, mógłby zostać obywatelem takiego państwa, które nie podpisało konwencji i nie musi się do niej stosować. Wydaje mi się, że takim największym państwem są Chiny, które rozwijają w tej chwili program kosmiczny.
C Ciekawe, czy mogłabym być pierwszą polską milionerką, która tak jak Dennis Hope zbije fortunę na sprzedaży kosmicznych działek. Pojęcie o biznesie mam raczej mgławicowe, ale od czego wywiad gospodarczy?
Od kogo kupił pan tę działkę?
Kupiłem ją od Dennisa Hope'a, który mieszka w Kalifornii i który już od ponad 20 lat twierdzi, że jest właścicielem Księżyca. Jest chyba milionerem już od kilku lat.
Czyli jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone podpisały tę konwencję.
Tak, tak.
Czyli on nie ma prawa przywłaszczyć sobie Układu Słonecznego, a jak piszą państwo w swojej gazecie, on sprzedaje działki również na Marsie, na Wenus i na innych planetach.
Tak, jego biznes tak rozwinął się od tego czasu. To jest problem i kłopot jego i rządu amerykańskiego, jak stwarzą bezpieczeństwo tego konfliktu.
Tak by wynikało, że to jest jego problem, chociaż chyba nie ma żadnych problemów. Nikt, żaden urząd skarbowy amerykański się do niego nie zgłosił, ani też żaden prokurator. Niektórzy naukowcy i prawnicy uważają, że to, co zrobił, jest bezprawne, a zatem ci, którzy kupili od niego działki, zostali oszukani i nie są właścicielami tych działek.
On jest sprytny, dlatego że on te działki sprzedaje de facto jako gadżet, prezent.
Jeżeli to nie jest tajemnica handlowa, może pan powiedzieć, ile kosztuje taki spory kawałek ziemi na Księżycu?
Myśmy zapłacili, o ile pamiętam, $20.
$20 za jaki obszar?
Za ponad 1700 hektarów.
Gdyby w Polsce ktoś wpadł na podobny pomysł jak Dennis Hope i został właścicielem Układu Planetarnego poza Układem Słonecznym, na przykład tego odkrytego przez profesora Wolszczana, Pulsara, to gazeta byłaby zainteresowana działką na planecie A, B lub C, bo tak się nazywają tam planety?
Oczywiście, to bardzo, bardzo takie prestiżowe miejsce. Są to pierwsze w ogóle planety odkryte pozasłoneczne w kosmosie.
Zanim przygotuję kosmiczny biznesplan, muszę poradzić się prawnika.
Szymon Gogulski, słucham.
Czy w Polsce ktoś taki jak pan Dennis Hope mógłby również zostać właścicielem Układu Słonecznego albo też innego Układu Planetarnego?
To trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest legalna działalność. No, sprawę regulują dwa działy prawa. Międzynarodowe prawo kosmiczne. Ono wyraźnie nie przewiduje możliwości zawłaszczania jakiejkolwiek części kosmosu, a to znaczy również jakiejkolwiek części gruntu na innych planetach, na księżycach, na satelitach. No i druga rzecz to jest taka, no prawo rzeczowe. Taką zasadę posiada, tak zwane nemo plus iuris in alium transferre potest. I to się przekłada na polski mniej więcej tak. Nikt nie może przenieść na drugą osobę takich praw, których sam nie posiada. Skoro nie jestem właścicielem, nie mogę nikomu prawa własności do gruntu na Saturnie, Jowiszu czy naszym księżycu przenieść.
Czyli jeżeli ktoś w Polsce chciałby, podobnie jak pan Dennis Hope, zostać właścicielem Układu Planetarnego, to mógłby liczyć się z konsekwencjami prawnymi?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ w Polsce chyba łatwo byłoby zakwalifikować taki czyn jako wyłudzanie pieniędzy. Wyłudzanie pieniędzy od naiwnych klientów. Chyba, że to jest uczestnictwo w swego rodzaju zabawie, prawda? Wszyscy zakładają, że jest to zabawa i w związku z tym zrzucają się po $20 na kilkaset hektarów.
Czyli na tej zasadzie ktoś w Polsce mógłby też oprzeć się i w formie żartu przywłaszczyć sobie, tak jak Dennis Hope, jakiś układ poza Układem Słonecznym i sprzedawać tam działki.
To jest nawet niezły pomysł. Szkoda, że takich pomysłów nie można patentować. Tutaj raczej by obowiązywała zasada, kto pierwszy, ten lepszy, prawda? No jeżeli pani by pierwsza zaczęła sprzedaż takich certyfikatów, no pani pewnie by zarejestrowała swoją działalność zarówno w KRS-ie, prawda, jeżeli to by była spółka, również w organach skarbowych. Byłby kłopot jeszcze pewnie, żeby znaleźć odpowiedni numer PKD takiej działalności. No ale powiedzmy, że jest to pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, czy też działalność deweloperska może, tak? Pani nabyła większą posiadłość i teraz z niej wydziela działki.
No proszę, mój pomysł nabiera realnych kształtów, a napływające wiadomości zdają się podnosić popyt na kosmiczne działki.
Na Marsie jest woda, wynika z badań sondy Mars Express. Jest więc nadzieja na istnienie jakichś form życia. Woda na Marsie mogłaby zostać wykorzystana przez przyszłych astronautów do picia, a zawarty w niej tlen do oddychania.
Tymczasem Rosjanie pozazdrościli Amerykanom programu podboju kosmosu. Naukowcy obiecują, że Rosjanie polecą na Księżyc i na Marsa szybciej i taniej niż Amerykanie. Za 4 lata będą na Księżycu, a za 10 lat na Marsie.
Zanim rozpocznę sprzedaż działek we wszechświecie, powinnam zasięgnąć opinii specjalisty z Centrum Badań Kosmicznych. Wszyscy kierują mnie do pana Jakuba Rydzenki.
Mogłoby się wydawać, że tak jak w dawnych czasach kolonizacji, kto pierwszy przybywał na nowy ląd, zatykał flagę i od tego momentu ów kawałek ziemi, czy w tym przypadku Księżyca, powinien stać się własnością tegoż państwa, którego flagę tam zatknięto. Natomiast w sprawach dotyczących przestrzeni kosmicznej, dość wcześnie, bo w latach 60. rozwinęły się regulacje prawne, prawa międzynarodowego, które miały zapobiegać właśnie takiemu zjawisku, a więc zawłaszczaniu przez państwa obszarów leżących w przestrzeni kosmicznej, zarówno samej przestrzeni kosmicznej, jak i ciał niebieskich. Z punktu widzenia prawnika odpowiedź może być krótka, że wartość takiego certyfikatu odpowiada dokładnie wartości pięknego, złożonego papieru, na którym takie certyfikaty są wystawiane. Można próbować budować dosyć ciekawe konstrukcje teoretyczne czy teoretyczno-prawne, gdybyśmy chcieli rozmawiać na przykład o eksploatacji meteorytów czy nawet asteroidów, a więc niewielkich obiektów. Wydaje się, że w chwili, kiedy taka eksploatacja stałaby się opłacalna i zasadna, będzie dochodzić właśnie do próby interpretowania tych zapisów tak, że meteoryt czy niewielkie ciało nie przynależy do kategorii ciał niebieskich w rozumieniu traktatu i zawłaszczenie czy eksploatacja takiego obiektu jest dopuszczalna, możliwa.
Działka na meteorycie? Czy może być atrakcją dla nabywców?
Była książka Juliusza Verna W pogoni za meteorem. Autor wymyślił, że odkryto meteor ze złota, który zbliżył się do Ziemi, a potem spadł na powierzchnię Ziemi. No i łatwo sobie wyobrazić perypetie związane z taką ilością złota. Miliony ton, które nagle wylądowały na powierzchni Ziemi. Otóż złotych meteorów raczej nie ma, meteorytów. Natomiast takie bogate w nikiel, iryt czy inne takie cenne metale, no bywają, bo wiemy, że w przeszłości w powierzchnię Ziemi uderzały takie. Czy co są ciekawe krajobrazy? No dla miłośników egzotycznych krajobrazów są ciekawe. Na takiej niedużej planetoidzie trzeba bardzo uważać, żeby niechcący nie odlecieć w przestrzeń, ponieważ tam podskoczenie skończy się tak, że nie spadniemy. Przyciąganie grawitacyjne jest tak słabe, że podskok do góry spowoduje, że odpłyniemy w przestrzeń kosmiczną i bez jakiegoś takiego pistoletu odrzutowego, bez napędu, który pozwoli nam wrócić, żadne wymachiwanie rękami nie pomoże, nie wrócimy po prostu. Także trzeba uważać.
Ostrzeżenie profesora Janusza Ziółkowskiego powinnam chyba drobnym drukiem zamieścić na końcu umowy o sprzedaży działki na meteorycie. A co ciekawe, eksploatacja tych niewielkich obiektów była tematem Międzynarodowego Konkursu Prawa Kosmicznego imienia Manfreda Laksa, też sławnego Polaka. I drużyna studentów z Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się wśród zwycięzców.
Ani żadna polska drużyna wcześniej nie brała w tym udziału, ani nawet z Europy Środkowo-Wschodniej, także byliśmy pionierami.
Konkurs ma na celu to, by pokazać, jakie są dziury w istniejącym prawie kosmicznym, ponieważ ono było tworzone w latach 60-tych, 70-tych i wielu rzeczy nie przewidziano. A w momencie, kiedy technologia idzie do przodu i pojawiają się nowe możliwości, występują nowe problemy związane tak z działalnością gospodarczą, jak i militarną w kosmosie. W istocie konkurs polega na tym, że zespół wciela się w przedstawicieli dwóch skłóconych państw, które odwołują się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, pozywającego i pozwanego.
Czyli Ceresu i Westy, bo tak się nazywały te państwa.
Mamy upadek pojazdu kosmicznego na stolicę jednego z państw. A ten pojazd kosmiczny został wypuszczony przez firmę, która miała co prawda siedzibę na terenie trzeciego jeszcze państwa.
Raju podatkowego.
Ale płaciła też niektóre podatki w jednym z państw toczących spór, w Ceresie. Natomiast ten pojazd spadł na stolicę Westy. I to wywołało oczywiście olbrzymie szkody, zwłaszcza, że państwo nie poinformowało, że na pokładzie tego pojazdu znajdował się ładunek radioaktywny. Co więcej, CRS, czyli to wyżej rozwinięte państwo, eksploatowało asteroidę, która była bogata w poszukiwane na Ziemi surowce mineralne. I Vesta domaga się uznania tego za nielegalne.
Asteroid został zniszczony
całkowicie
i szczątki, które pozostały na orbicie, zagrażały systemowi komunikacyjnemu.
Każde państwo prowadzące działalność w kosmosie musi ponosić za nią odpowiedzialność. Żadne z przedsięwzięć nie może zagrażać korzyściom innych państw. Prawo międzynarodowe reguluje takie sytuacje, natomiast występują takie malutkie luki, które pozwalają przeciągać linę w obie strony.
Okazuje się, że poza Ziemią też można robić interesy spod ciemnej gwiazdy. I to w skali kosmicznej. A luki w przepisach regulujących sprawy przestrzeni pozaziemskiej wciągają jak czarne dziury. Mogłabym dzięki nim zyskać fortunę, ale mogłabym również trafić do miejsca, w którym długo się nieba nie ogląda. No cóż, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Jakie jest dzisiaj, jakie będzie jutro znaczenie tych słów?
Jeżeli chodzi o pieniądze, to ludzie są naprawdę bystrzy w tym temacie. Ale ja tak myślę, że oprócz tego, że na tym można zbić interes, to jednak warto wyjść czasem wieczór czy w nocy i popatrzeć sobie na niebo, które jest za darmo nam dane.
Nam wszystkim.
Nam wszystkim i bez różnicy, gdzie jesteśmy, w jakim rejonie świata. Może kiedyś ludzkość spojrzy i z Marsa w górę. Nie będzie to się niebo dużo różniło od naszego, bo jednak w skali kosmicznej odległość Ziemia-Mars jest bardzo, bardzo malutka. Są projekty opracowywane, na przykład stworzyć sztucznie atmosferę, ale na ile to jest możliwe i na ile prawa niejako ludzkie wobec praw natury, wobec praw boskich można przeskoczyć, to trudno jest wyrokować w tej chwili. Czy rzeczywiście dojdzie kiedyś do kolonizacji?
No w każdym razie są już tacy chętni, którzy zakupują działki na przykład na Księżycu.
No wie pani, sprzedano kolumnę Zygmunta bodajże w Warszawie, to czemuż Marsa nie można by komuś opchnąć tak dla hecy? Także nie trzeba kupować działki na Księżycu, żeby się tym Księżycem cieszyć. Cieszyć się tym niebem jak najdłużej. Żeby było jak najwięcej takich wieczorów, nocy jak dziś. Cieszyć się tym, co widać,